doświadczenia takiej ciemności, suchości, ciszy, takiego braku sił też, że nawet ci się modlić nie chce.
Ja też wiedząc, jakim miejscem takiej duchowej walki jest Medjugorje, nie podjęłabym się pojechać tam bez kapłana po prostu. Ile się w ludziach dzieje, wiara jest łaską i to, co nas w życiu spotyka, też jest darem i łaską. Może czasami każdy ma taką swoją pustynię, na której Bóg uczy, że pokazuje nam, że On naprawdę o nas dba, ale trzeba wtedy stanąć z gołymi rękami. No, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja odbiegam od wizerunku jakiejś takiej idealnej katoliczki. Doświadczyłam takiego wielkiego pokoju serca, jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Po prostu się cała trzęsłam, to było wszystko tak przejmujące. On się nade mną pomodlił i ja się osunęłam na podłogę.
Masz poczucie, że to wasza córeczka jest wymodlona w Medjugorje?
Jestem pewna, że jest wymodlona.
Goście podcastu Przemiana w bardzo różnych miejscach spotykają Boga. Jak Państwo doskonale wiecie, niektórzy z naszych gości spotykają Go w zaciszu swojego domu. Niektórzy na pielgrzymkach. A niektórzy czasami muszą pojechać, tak jak mój gość, do spa. Po to, żeby zacząć rozmowę z Bogiem i usłyszeć tą Jego miłosną opowieść i zaproszenie do życia razem z Nim i do prowadzenia. Moim gościem dzisiaj jest Kasia Olubińska-Godlewska, świetnie Państwu znana dziennikarka, autorka książek, autorka bloga Bóg w Wielkim Mieście. Kasiu, witaj.
Witaj, dziękuję za zaproszenie.
Powiedz mi, Twoje życie z Bogiem na tu i teraz owocuje? To był dobry krok lata temu?
Ojej, kroki właściwie do przemiany z Bogiem ja podejmuję codziennie. I myślę, że bardzo owocuje, bardzo to czuję. Dużo dobra się wydarzyło. Pewnie nawet bym sobie nie wyobraziła, jakby mi ktoś wtedy powiedział, że tak dużo się zmieni. Bo bardzo, bardzo dużo się zadziało dobrych rzeczy. Na dzień dzisiejszy myślę, że przede wszystkim taka wdzięczność za to, co mam. Czyli za rodzinę, za zdrowie, za pokój, za wakacje. Za to, że jest wolny czas teraz, że trochę więcej tego czasu ma się dla siebie, dla rodziny. Także tak, dużo dobra się wydarzyło i jestem za to wdzięczna.
Czy życie z Bogiem ma dla ciebie jakiś konkretny smak? Bo ma różne sezony.
Ciekawe pytanie.
No bo sezony są różne, prawda? Jest ten moment takiego nawrócenia. Każdy z nas go inaczej przeżywa. Czasami to jest takie właśnie krok po kroczku. Dla niektórych to jest takie oszałamiające doświadczenie. Na to smakowanie właśnie relacji z Bogiem w codzienności, ono jest dla ciebie właśnie czymś takim delikatnym, czymś, co jest ciągle w tle, czy czymś, co tak po prostu oszałamia i czasami czujesz, że jesteś nie prowadzona, tylko nawet ściągnięta gdzieś za rękę przez Niego.
Z tym byciem z Bogiem to są różne momenty. Ja jestem daleka od, sama bardzo dużo takich świadectw gdzieś jako dziennikarka przeprowadziłam, nagrałam i nie wierzę w coś takiego, że jest życie przed byciem z Bogiem i po, i że później jest jakieś życie idealne i bez problemów, bez trosk. Myślę, że moje życie z Bogiem ma przede wszystkim smak codzienności. Takich codziennych małych kroków, gdzie zaczynam, staram się przede wszystkim zacząć z Nim. Czasami to jest tak jak dzisiaj, że uda mi się na mszę świętą prawie zdążyć, bo trochę się jednak spóźniam. Bywa, że się spóźniam. Czasami to jest modlitwa krótka, czasami to jest różaniec, bo trzeba wyjść z psem, więc od razu jakaś tam pierwsza dziesiątka, od razu inaczej ten dzień się zaczyna. Ale bywa też tak, że jest zwykły pośpiech, zmęczenie, jakieś tam troski, nie wiem, mam dziecko też, więc to rozbija absolutnie każdy plan. Więc jest smak codzienności, codziennie, na nowo. Podejmuję takie kroki, żeby staram się przynajmniej mieć tą chwilę ciszy w ciągu dnia, żeby Jego usłyszeć, Jego głos. Ale życie jest życiem i bywają takie momenty jak teraz, że udaje mi się, że mam ten czas, że jakoś umiem, a bywają takie, że się kompletnie gubię, gdzieś tonę w jakichś swoich zamartwianiu się, w jakichś sprawach, które przychodzą, różnych, które mnie obciążają, zajmują, rozbijają ten pokój serca. I, no i wtedy jakoś trudno, nie wiem, staram się sama pewne rzeczy rozwiązać i zapominam o tym, że ten Pan Bóg jest. To mi się zdarza nagminnie. Właściwie to jest takie ciągłe wracanie do niego i później zapominanie się. Pokój, który przychodzi, tak jak mówię, jak na przykład dzisiaj jechałam do ciebie, modliłam się, słuchałam sobie jakiejś fajnej muzyki, takiej też chrześcijańskiej i mam dużo tego pokoju dzisiaj w sobie. Ale gdybyś mnie zapytała wczoraj, to był totalny bałagan, totalny brak modlitwy i mówię, każdy dzień jest po prostu inny. I czasami ludzie też poznając mnie myślą, że ja mam jakieś, nie wiem, inne dojścia do Pana Boga, czy jakieś inne możliwości, czy jakieś inne moce. To ja zawsze mówię, że nie, jestem zwyczajną dziewczyną, normalną, taką jak ty, mam swoje problemy, mam swoje troski, mam swoje gorsze, lepsze momenty, swoje strachy, lęki, zmęczenia, zniecierpliwienia, wkurzenia. I czasami też jestem Panem Bogiem w jakiś sposób, no nie powiem, że rozczarowana, ale też zadaję mu pytania, czy na pewno ci się nic nie wymyka, czy tak miało być, czy o to ci chodziło, czy tak, że nie rozumiem jego woli, nie? Woli względem siebie, względem innych ludzi, względem tego, co się dzieje. I wtedy też przychodzi takie zwątpienie, że nie wiem, wtedy z nim też rozmawiam. Dla mnie to jest taka nieustanna rozmowa.
Fajnie to powiedziałaś, że właśnie w tym momencie, kiedy przychodzi jakieś zwątpienie i rozczarowanie, tak też nim, może czasami jego prowadzeniem. No bo
no nie rozumiem po prostu.
No właśnie, my czasami jesteśmy takie Zosie Samosie, nie? Lepszy pomysł, ja wiem, ty tylko pobłogosław, zrobię sama. Więc dziękuję ci, że to też jakoś wybrzmiało, że no w tym życiu wiary są na to momenty i że to nie oznacza, nie umniejsza to mojej wierze w żaden sposób, nie?
Myślę, że to jest normalne. Każdy jest też inny. Są takie osoby, które modlą się i czekają, aż im wszystko samo spadnie z nieba. Ja mam akurat w drugą stronę, że mam taki rys, że chcę wszystko sama załatwić, rozwiązać, znaleźć jakieś drogi swoje. I często muszę sobie przypominać, że to nie ja jestem Bogiem. To mi też często właśnie mój ojciec spowiednik mówi, że mówi, Kasia, to nie ty jesteś Zbawicielem świata. Przypominaj to sobie. I ja naprawdę muszę sobie to powtarzać w takich momentach, kiedy się zapędzam, że już bym chciała cały świat zbawiać, wszystkie problemy rozwiązać, wszędzie być, wszystko wiedzieć i zawsze być nieomylna. Więc życie z Bogiem to jest też nauka takiego zaufania dla mnie, takiego odpuszczenia, zrobienia kroków w tył, że naprawdę jest ktoś większy, kto się o nas troszczy i że naprawdę ta jego moc jest realna, jest wielka. Że on naprawdę w codzienności, w różnych sytuacjach, których nie rozumiemy, widzę to bardzo często w życiu ludzi, których spotykam, że tam, gdzie nie ma, wydaje się być jakaś sytuacja bez wyjścia, że on naprawdę może przyjść z tym ratunkiem, zadziałać, zmienić serca, przynieść pokój tam, gdzie jest jakiś rozłam.
To co trzeba zrobić, żeby tego doświadczyć?
Ja tego nie wiem. Wiesz, ja naprawdę nie mam jakiegoś specjalnego telefonu do Pana Boga, dojścia do Niego. Jestem, mówię, zwyczajnym człowiekiem, który codziennie szuka. Codziennie
A co ci mówią pyta. Goście, którzy doświadczają właśnie takiej historii?
Ja myślę, że wiara jest łaską i to, co nas w życiu spotyka, też jest darem i łaską. I tylko tyle i aż tyle. I bywa, że są takie momenty, kiedy wszystko kwitnie, kiedy jest pięknie, kiedy mamy dużo tych łask, błogosławieństw, a są takie momenty, kiedy jest susza, kiedy jest ciemno, kiedy wołasz, a nie słyszysz odpowiedzi, kiedy prosisz, ale jest wszystko totalnie odwrotnie. I wtedy jest trudno wierzyć, wtedy jest trudno wytrwać, wtedy jest trudno ufać. Stąd też z tych pytań właśnie, które się zrodziły, też nie tylko w moich rozmowach, ale też w moim życiu, właśnie powstała książka z ojcem Krzysztofem Pałysem, czy Bogu na pewno nic się nie wymyka, bo zadawałam sobie takie pytanie i postanowiłam zadać je komuś, kto zna odpowiedzi, no bo tak zakładam, że skoro jest ojcem dominikaninem, spowiednikiem, tyle ludzi do niego przychodzi, to będzie znał te odpowiedzi, więc stąd też ta książka, którą też ci dzisiaj przyniosłam.
To jest bardzo dobrze postawione pytanie, zwłaszcza dla osób, które mają silnie rozwiniętą potrzebę kontroli. I myślę, że wśród naszych widzów są takie osoby. Postawiłabym hipotezę, że tam więcej jest kobiet, które chcą z różnych powodów jakby mieć tą kontrolę. A ten tytuł nawet, nie? I nawet to słowo. I teraz to, jak to też przedstawiłaś wcześniej, właśnie ten obraz Boga. Czy Bóg na pewno nad wszystkim czuwa? Wspomniałaś o tych takich momentach, kiedy jest trochę trudniej, trochę ciemniej, kiedy doświadczamy właśnie takiej ciemnej nocy, i posłuchy duchowej, bo te łaski są, tak, ale one są inne, może my ich nie widzimy, nie dostrzegamy. Masz takie mocne doświadczenia w swoim życiu, już w tym życiu z Bogiem, kiedy czujesz, że go nie ma. Wierzysz, że on jest, ale emocje, odczucia podpowiadają, jestem znowu sama.
Mam też takie doświadczenie. Mam doświadczenia takiej ciemności, suchości, ciszy, takiego braku sił też, że nawet ci się modlić nie chce. Ja też rozmawiałam o tym właśnie z moim spowiednikiem. On powiedział wtedy, Kasia, jeżeli ci się nie chce modlić, to usiądź przed ikoną i chociaż patrz na nią. Więc mam takie doświadczenia i to nie był jeden dzień, i to nie był jeden tydzień, i to nie był jeden miesiąc. Nie wiem, czegoś może musiało mnie to nauczyć. Może też jest tak, że my dzisiaj nie do końca mamy wgląd w siebie, bo tak jesteśmy często zapędzeni w różnych obowiązkach, w różnych powinnościach, w różnych rolach. Ja bardzo często spotykam osoby gdzieś tam no, świetne w swoich zawodach, zakręcone tak w swoją pracę, że właściwie one nawet nie wiedzą, co czują. I jak rozmawiamy razem, jedziemy na przykład do Medjugorje, to pierwszego dnia ktoś mi płacze, bo się zapytam, jak się czuję. Ja mówię, dlaczego płaczesz? A ona mówi, bo ja sobie dawno nie zadawałam takiego pytania. I myślę, że to też jest, jak my mamy usłyszeć Boga, jak nie możemy usłyszeć siebie. Że czasami jest tak dużo tych rzeczy, tych różnych trosk, tych różnych przykrości, tych różnych ciężarów, które bierzemy na siebie, no, że nie wiem, że może Pan Bóg chce, może nie powiem, że chce, ale pozwala nam doświadczyć własnej słabości po to, żebyśmy, przynajmniej ze mną tak było, że doświadczyłam własnej słabości nieraz, doświadczam jej codziennie, to żeby było też jasne. I moi bliscy jeszcze bardziej, będąc ze mną, doświadczają też jakiegoś takiego, że jestem po prostu normalnym człowiekiem i mam swoje wady, i mam swoje gorsze dni.
Całe szczęście. To daje nam wszystkim nadzieję.
Tak, no to, więc, że te momenty słabości pokazują mi jeszcze bardziej, że to On jest Bogiem, że to On daje siłę, że to On daje pokój. Dzisiaj nawet, tak na każdy dzień, staram się słuchać tego Słowa Bożego i dzisiaj jest ta Ewangelia, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. I myślę, że to jest takie zdanie na te czasy, że my jesteśmy tak zafiksowani na to, że musimy sami gdzieś tam na własnych barkach, tacy zmęczeni, tacy przerażeni często też tym, co nas spotyka, że zapominamy, że On naprawdę jest. To jest moje wielkie odkrycie, że On jest i że może nawet w słabości, w mojej słabości, ta moc Jego jakby ma, że może jeszcze bardziej, nie wiem.
Paradoksalnie się objawić.
Że dopiero w braku widać, jak On jest, jaki On jest dobry. Że właśnie ojciec Krzysztof Pałys, którego tak no, często przywołuję, bo jest też dla mnie ważną osobą, tak też w moim życiu duchowym. I właśnie opowiadał mi kiedyś o swoich podróżach autostopem. I właśnie mówił o tym, jak wstydził się żebrać i wstydził się prosić o jedzenie. Ale mówi, jak nie mieliśmy nic, nie mieliśmy jedzenia, nie mieliśmy pieniędzy, to zawsze ludzie nam dawali. A jak coś miałem, to nie dawali. Nie? Więc może czasami każdy ma taką swoją pustynię, na której Bóg uczy, że pokazuje nam, że On naprawdę o nas dba. Ale trzeba wtedy stanąć z gołymi rękami. Też ostatnio miałam taką sytuację, że rozmawiałam z taką znajomą siostrą zakonną, bo ja mam bardzo dużo mądrych takich duchowych przewodników w swoim życiu. Mówię, nie jest to jakieś formalne, czy spisane, czy po prostu rozumiesz, co chcę powiedzieć. Takich osób mądrych, życzliwych, do których mogę zadzwonić. I zadzwoniłam ostatnio do takiej siostry Faustyny, i powiedziałam tak, siostro, rozmawiałyśmy po prostu, jak tam się mamy, co u nas słychać. I ja mówię, siostro, jest tyle tych problemów, ja słyszę tyle historii, ja mam takie poczucie, że nie umiem pomóc, że nie jestem w stanie w ogóle sobie z tym poradzić. Tyle tych historii słucham na co dzień. A siostra powiedziała, bo mówi, wejście w świat duchowy, mówi, powiedziała mi, czym się karmisz na co dzień, nie? Czy karmisz się sakramentami na co dzień? Tak, na co dzień? No, na co dzień nie. I ona mówi, no to zobacz, spróbuj wejść w świat duchowy, a nie masz nic tam do dania, po prostu weszłaś w świat duchowy, tak, jakieś walki też duchowe i nie masz nic ze sobą do dania tym ludziom, nie masz siły, no bo nie masz sakramentów. I mówi, spróbuj karmić się bardziej sakramentami i zobaczysz, jak będzie. No i rzeczywiście to mnie tak zmobilizowało, nawet z takiej ciekawości, bo ja bardzo lubię sprawdzać też, jak pewne rzeczy działają wprost, tak namacalnie. I bardzo, bardzo wielką siłę sakramentów odczuwam w swoim życiu. Sakramentu spowiedzi, Eucharystii.
No i zaczęłam o Eucharystii w tygodniu na przykład?
Tak, i zaczęłam codziennie chodzić na mszę świętą. I w intencji tych ludzi oddawać komunię świętą albo się modlić.
I co się zmieniło?
To było niesamowite, że zamiast martwić się i zamiast myśleć i zamiast tego uczucia obciążenia, przychodził pokój, przychodziło zaufanie, przychodziły jakieś też czasami słowa dla kogoś albo myśli, albo czasami nic nie przychodziło, ale ja po prostu to oddawałam Jezusowi, tych wszystkich ludzi, te wszystkie sprawy i zostawiałam, ja mam taki obraz Jezusa Miłosiernego w kościele Dominikanów na Służewie, gdzie po prostu lubię sobie usiąść i mu powiedzieć, kogo tam zostawiam. I zostawiałam tych ludzi i wychodziłam lżejsza. To był pierwszy etap. A w drugim zaczęło się tak dziać, że niektóre osoby, za które się modliłam, a nie wiedziały, że się za nie modlę, pisały, że coś się zmienia, że coś się dzieje. I to było też takie dla mnie taki znak, że aha, czyli ty mi jeszcze raz pokazałeś, że to nie o mnie chodzi. Że to nie chodzi o to, żebym ja tu komuś powiedziała jakieś zgrabne słowo, czy no, żebym, nie wiem, znalazła jakieś rozwiązanie, czy w jakiś realny sposób zadziałała tak po ludzku. Tylko, że naprawdę ta modlitwa ma wielką, wielką moc.
To trochę tak brzmi, jakbyś chciała powiedzieć, że wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
Bardzo tego doświadczam, że wszyscy jesteśmy nawzajem potrzebni, ale wszyscy jesteśmy też od siebie zależni. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, pewnie tak. Że też są takie sytuacje, kiedy niektórzy ludzie, niektóre sprawy ciągną nas jakoś w dół. Że czujemy, jakbyśmy byli w jakimś, nie wiem, w takiej przestrzeni.
Która nie karmi.
Która nie karmi, która coś nam zabiera. I myślę, że to jest normalne też, nie? Że są różne relacje, że ludzie mają w sobie różne też sytuacje. My mamy różne przecież też stany, tak? Ja nie zawsze jestem naprawdę takim aniołem i wiesz, tryskającym po prostu miłością do wszystkich. I czasami jestem totalnie też zmęczona. Jest we mnie dużo zwątpienia i wtedy to ludzie, moi przyjaciele modlą się za mnie. I to jest też takie niesamowite, że ja też w tych swoich momentach trudnych wiedziałam, że mam wokół siebie takie osoby, że nawet nie muszę mówić, a one modlą się za mnie. I ta modlitwa ze siebie nawzajem ma wielką, wielką moc.
To prawda. I małżeńska, i przyjacielska. Dopytam się o to. Masz w swoim środowisku taką, albo miałaś być może w tym środowisku telewizyjnym taką łatkę anioła? To tak już któryś raz do tego wraca, że jesteś tylko człowiekiem?
Łatkę to chyba nie, ale ci, którzy mnie znali, to wiedzą. Ale często mam tak z osobami nowymi, że jak mnie ktoś poznaje, to tak mówi, albo ktoś do mnie pisze na przykład. Pani Kasiu, jak pani to robi, że pani to się tak właśnie udało, że pani to tak słyszy tego Boga. Dlatego ja bardzo chcę zdejmować tą maskę, żeby nikomu też nie dawać takich, nie wprowadzać w błąd, że, bo ja przede wszystkim, dlatego tak to podkreślam, że każdy jest równy w oczach Boga, że każdy zasługuje na Jego miłość i każdy może czuć tą siłę modlitwy w swoim życiu, że ja nie jestem w żaden sposób lepsza. I może dlatego podkreślam właśnie to, że naprawdę nie jestem, bo spotkałam się z tym, że niektórzy myślą, że właśnie jestem jakimś aniołem, czy mam jakieś specjalne wtyki w niebie, czy nie wiem, całymi dniami się modlę, czy tak nie jest. Jestem zwyczajną dziewczyną. Zadziało się coś takiego w moim życiu, że Pan Bóg dał mi siebie poznać i spotkać. I wiem, że On jest, ale wiem, że jestem dla osób, w jakiś sposób dla osób wątpiących, że jestem dla osób, które uważają, że są niewystarczające, że jestem dla osób nieświętych, że po to mi to dał, bo No, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja odbiegam od wizerunku jakiejś takiej idealnej katoliczki.
A jaki to jest wizerunek idealnej katoliczki? Chcesz narysować ten wizerunek?
Chyba nie, wolę nie, bo niestety mamy te wyobrażenia. Ktoś taki święty, wiesz, poukładany, bez wad.
Nudny?
Może i nudny, jakiś taki zawsze, zawsze będący przykładem. Ja mam na swoim koncie dużo rzeczy, których się wstydzę, dużo błędów, dużo jakichś takich top. I uważam, że Bóg przychodzi do ludzi właśnie takich, poranionych, tych, którzy potrzebują lekarza, a nie idealnych. I że żeby się tego też nie bać, że wydaje ci się, że nie wiem, nigdy nie byłaś w kościele, albo byłaś dwa razy, albo nie byłaś wiele lat od spowiedzi, albo jesteś w jakimś tam, w jakiejś sytuacji i myślisz sobie już tak po ludzku, to ja się przecież do tego kościoła nie nadaję, do tego Pana Boga i co On tam o mnie zapomniał. Bardzo dużo takich osób spotykam. I właśnie myślę, że On o nikim nie zapomina. A im bardziej jesteś poraniona i pogubiona, tym bardziej On będzie ciebie szukał. Przez ludzi właśnie.
No też wtedy jesteśmy tacy prawdziwi, obnażeni, już nie ma siły, żeby jakieś maski tworzyć. No, ale to myślę, że to też koresponduje z tym twoim doświadczeniem spotkania Boga. Tak jak na wstępie wspomniałyśmy w spa.
Właśnie tych momentów spotkania Boga moich było kilka i jest. Właściwie codziennie spotykam Go też na nowo. I są osoby, które na nowo mi Go przynoszą do życia. No ta historia ze spa oczywiście jest taka medialna, bo to gdzieś tam kiedyś opisałam w mojej książce Bóg w Wielkim Mieście. I to się bardzo szerokim echem odbiło. Ja nawet sama byłam zaskoczona, że tam, nie wiem, księża cytowali na kazaniach, że gdzieś ludzie powtarzali sobie tą historię. To było tak, że ja w Wielkim Tygodniu, wiele, wiele już lat temu, teraz mi się wydawało, że to w ogóle wieki temu, ale w Wielkim Tygodniu pojechałam do spa z koleżanką, chcąc przygotować się do świąt. Więc nie w głowie mi wtedy były na pewno jakieś modlitwy, rekolekcje. Ale w tym spa właśnie pomyślałam sobie o swoim życiu, że mimo tych różnych sukcesów, które mam i takiego dobrego życia i też pięknych rzeczy, które się wydarzają, to jest we mnie taka jakaś pustynia i ciemność. I ciemność to chyba było odpowiednie słowo, że chyba oszaleję. Nie wiem, takie poczucie po prostu totalnej beznadziei, ciemności, samotności i w tym wszystkim właśnie wtedy zawołałam do Boga z taką pretensją, że gdzie ty jesteś, że przecież jeżeli jesteś, to zrób coś, tak namacalnie coś zrób, potrzebuję to zobaczyć. No i faktycznie wtedy zadzwonił telefon, dosłownie kilka minut później, to była Krysia Kurek, świętej pamięci już moja koleżanka z telewizji, cudowna dziewczyna, góralka, piękna dusza, która ciągnęła mnie do tego kościoła, modliła się za mnie, ciągle tam mi opowiadała o Maryi, w ogóle zawracała mi strasznie głowę. I pewnie się uśmiecha teraz z nieba, jak o niej mówię. I Krysia powiedziała, słuchaj, jestem na takich rekolekcjach tutaj na Kabatach w Warszawie i poczułam, że ty musisz tutaj przyjechać. I
rzeczywiście, a ty siedzisz w jacuzzi.
Ja w tym jacuzzi, no już wtedy wyszłam, ale chwilę wcześniej byłam w jacuzzi, modliłam się do Boga i dreszcz mnie przeszedł, bo mówię, okej, modliłam się, prosiłam o znak, dzwoni Krysia, mam przyjechać na jakieś rekolekcje, więc znowu trochę z tej ciekawości pojechałam na te rekolekcje. To były kilkudniowe rekolekcje w Wielkim Poście na Kabatach i jak weszłam, to właśnie ksiądz mówił, że jest tu sporo osób, które nie planowały tu być, ale że są i że Duch Święty prosi, żebyś podeszła do mikrofonu i powiedziała, dlaczego tu jesteś. Ja po prostu podpierałam tak te ściany z tyłu i zaczęłam się trząść, zrobiło mi się gorąco i mówię, tylko nie do żadnego mikrofonu.
Ale przecież nie boisz się mikrofonu.
No ale wiesz, no co innego przed mikrofonem rozmawiać z gościem, a co innego wyjść w jakimś kościele w ogóle i mówić o tym, że właśnie rozmawiałam z Bogiem i zadzwoniła koleżanka i właśnie tutaj jestem. Ale ludzie byli bardziej odważni niż ja, podchodzili i zaczynali opowiadać swoje historie. jeden pan gdzieś przechodził, tylko tamtędy, miał inne plany, ale pomógł staruszce przejść przez ulicę i dlatego był tam. Ktoś tam jeszcze inny też nie zamierzał być w tym kościele, ale jakoś się tam znalazł. Więc bardzo dużo było takich osób, takiej zbieraniny, które rzeczywiście ten, no dzisiaj mogę to powiedzieć, Duch Święty, wtedy to tak trochę nie do końca wierzyłam w to, ale, no ale sprawdzałam, pozbierał. I ta Krysia ze mną po mszy podeszła do księdza i mówi, czy ksiądz się może nad nią pomodlić? On mówi, no spojrzał na mnie, mówi, no mogę się pomodlić. No i zaczął się, ale mówi, ale o co mam się pomodlić? A ja mówię, nie wiem, nie, ja po prostu się cała trzęsłam, to było wszystko tak przejmujące. On się nade mną pomodlił i ja się osunęłam na podłogę. I po chwili mówię do niej, co to w ogóle było, nie? Czy to już z tych emocji? Ona mówi, nie, to był spoczynek w Duchu Świętym. Taki znak, że, Pan, że Duch Święty przychodzi. Ja mówię, nie, no oni po prostu wszyscy tutaj oszaleli, ale no rzeczywiście to było takie mocne doświadczenie, które dało mi do myślenia, że ta rzeczywistość duchowa jest większa niż mi się wydaje. No i dużo, dużo się później zaczęło zmieniać.
Wewnętrznie czy zewnętrznie? Twoje życie chyba zawodowe się nie
chyba
zmieniło.
Chyba wewnętrznie. Na zewnątrz myślę, że nie było wiele widać. Poza tym, że trochę inne rzeczy zaczęły mnie interesować. Właśnie ciągnęło mnie do tego kościoła.
Na zasadzie sprawdzam?
Nie wiem na jakiej zasadzie. Po prostu zaczęłam się tam czuć dobrze. Jakoś skręcały wszystkie moje drogi do kościoła. Lubiłam sobie tam posiedzieć. I drugi taki mocny moment w moim życiu duchowym. Bardzo, bardzo mocny. Takie no nawet... Bardzo. I to też był Wielki Tydzień, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie na Służewie przechodziłam obok takiego plakatu Rekolekcje ulepione tęsknotą, Rut. Historia Rut, Moabitki, rekolekcje ulepione tęsknotą, ojciec Adam Szóstak. No i wtedy ojciec Adam Szóstak był takim ojcem, który nie miał żadnego kanału na YouTubie. Jeszcze mało kto go znał. I jak miał rekolekcję, to można było spokojnie wejść do kościoła i w ogóle była tylko garstka ludzi obok niego. Były takie czasy.
Wow, szokujące, tak,
nie
że takie
trzeba
czasy
było
były.
5 godzin
to musiało
wcześniej.
Być dawno temu.
To było dawno temu. Nie trzeba było. To pokazuje, jak dawno temu to było. Weszłam do tego kościoła. Pamiętam, że byłam przeziębiona i mówię tylko na 5 minut. Usiadłam pod taką kolumną zimną. Zaczęłam słuchać tego, co ojciec mówi o tej tęsknocie, o tej Rut, historii Rut. I tak mnie to jakoś wciągnęło, że zostałam do końca. Mało tego, powiedziałam sobie, wracam jutro. I tak wracałam przez kolejne 3 dni. A później to jakby coś, nie wiem, zaczęłam szukać, czy są jakieś płyty, jakieś nagrania. I pamiętam, że były dwie serie rekolekcji. Rekolekcje ulepione tęsknotą. Nie, rekolekcje dla nienormalnych i rekolekcje dla potłuczonych. Była taka seria. Takie dwie bezpłatne serie. Chyba ktoś gdzieś telefonem nagrał. Już nie pamiętam, jak to było. Czy to było już w internecie, czy na jakiejś płycie to zdobyłam. Ale pamiętam, że słuchałam tego w kółko. Jednego i drugiego. A później jeszcze była taka płyta. Chyba placki z rodzynkami, to mi oczywiście Krysia podrzuciła. I w kółko tych rekolekcji ojca Adama Szóstaka. I tak jakby mi ktoś w ogóle tą starą, nudną Ewangelię, przy której przysypiałam w kościele z reguły i której w ogóle nie rozumiałam, na nowo w ogóle tłumaczył, że nagle poczułam, że to jest też o moim życiu. To był taki czas, naprawdę, jak go wspominam, takiego zakochania. Ja po prostu jakoś się w tym wszystkim... Tak mnie to wciągnęło, że właściwie w każdej wolnej chwili zamykałam się w tym moim małym mieszkanku na Mokotowie i włączałam, słuchałam. A jak tylko mogłam, to do kościoła, na Służewie, no bo to się wtedy wszystko wydarzyło tam, więc jakoś też bardzo lubiłam tam wracać. No i tu się znajomi trochę zaniepokoili, bo zniknęłam po prostu z jakichś imprez, wyjazdów, nie wiem, do Barcelony na weekend, że nagle zaczęłam po prostu się modlić i słuchać...
chodzić do kościoła.
Że może jej się coś stało po prostu. Z głową coś nie tak. Nie, no koleżanki się śmiały, co ja tam ukrywam. Nie do końca mi chciały uwierzyć. Ale ja po prostu, ja czułam, jak mnie ta cisza w tym kościele, te słowa jakoś, nie wiem, ożywiają, ciągną. fascynują. Nie mogłam przestać tego słuchać. Do tego stopnia, że w ogóle napisałam wtedy, znalazłam kontakt do ojca Szustaka i poprosiłam go o spotkanie.
Udało się?
On się zgodził, tak. Pojechałam do Łodzi, do niego, do klasztoru. Właśnie też mnie zapytał, po co ja przyszłam. Ja mówię, że nie rozumiem tego wszystkiego, co się ze mną dzieje. Że właśnie nie mogę przestać słuchać, nie mogę, że jestem taka ciekawa, że inne rzeczy mnie w ogóle cieszą. No i on się tak uśmiechał. On mówi, to może chcesz się wyspowiadać? Tak, no może. No i tak się zaczęło. Można
to było powiedzieć. Takie zaniedbane doświadczenie w twoim życiu, spowiedź wtedy?
To było bardzo takie przykre doświadczenie dla mnie. Takie spowiedź kojarzyło mi się z jakimś stresem. Nie powiem, że z upokorzeniem, ale z takim momentem no, dużego stresu. Do końca no, wiedziałam, że tam trzeba przyjść, że trzeba opowiedzieć o tych swoich grzechach, że Pan Bóg mnie odpuszcza, ale tak nie do końca, nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć.
Na czym polega ta idea, nie? To trochę krępujące.
Na czym to polega? To krępujące, opowiadasz, później i tak jest tak samo jak było, no i tak bez sensu trochę to wszystko.
A ta spowiedź była inna?
Tamta spowiedź nie była jakaś, była... No, szczegóły zostawię dla siebie.
Lepiej tak, żeby tej tajemnicy nie złamać.
Tak, ale na pewno jakoś tak później Pan Bóg mi pozwolił też doświadczyć po wielu, wielu latach takiej głębi mocy spowiedzi świętej. Tego, że On tam naprawdę mówi, naprawdę słucha, że naprawdę uzdrawia, że w ogóle nie chodzi o te moje grzechy, tylko o to, że to On do mnie przychodzi i uzdrawia. Mój mąż też ma taki żart, jak widzi, że ja już taka jestem w słabszej formie, to mówi, idź do spowiedzi, dobrze ci to zrobi.
Ksiądz Pawlukiewicz też tak mówił, że to jest najlepszy gabinet kosmetyczny za free.
O, dobre. I też nieraz mi się zdarza, że w spowiedzi usłyszę coś takiego, czego bym się nie spodziewała. Jakieś słowo na przykład dostanę od ojca na karteczce albo... Tak jakby ten ksiądz, który ze mną rozmawia, miał taki głębszy wgląd w moje serce. Ostatnio miałam taką spowiedź właśnie, bo z reguły ja uważam, że warto mieć swojego stałego spowiednika, że to jest taki lekarz duszy. No i niektórzy mnie pytają, dlaczego warto. Ja mówię, no bo jak, nie wiem, zależy ci na super sylwetce, to chodzisz do siłowni, do dobrego trenera, tak? Jak, nie wiem, chcesz badać swoje zdrowie, szukasz dobrego lekarza. To jest twoja dusza. To jest moja dusza, to jest coś takiego najdelikatniejszego. No to chcesz pójść do kogoś, kogo znasz. I ma to też dla mnie wartość, że ja nie muszę tej osobie po raz kolejny całego swojego życia, czy jakby tego tła, dlaczego coś się wydarzyło, opowiadać. Czyli on mnie zna. Ale ostatnio, bo nie zawsze jest też okazja pójść do tego stałego spowiednika, no ale w ogóle generalnie polecam, bo też nie ma tego spieszenia się, tych kolejek, można usiąść normalnie.
No i też nie da się za dużo upudrować, umówmy się, jak ktoś już zna kilka lat.
Tak, to już zna.
Tak, to tutaj ten aspekt psychologiczny też jest ważny.
Tak, ale ostatnio byłam u takiej uspowiedzi u księdza w Medjugorje, który jest nazywany też konfesjonałem świata. I to był ksiądz, którego absolutnie no, nie znałam, po prostu tam wygląda to tak, że te spowiedzi wyglądają tak, że księża siedzą na placu, na krzesełkach i mają karteczki, w jakim języku spowiadają. No i to było takie głębokie naprawdę dla mnie przeżycie, mimo że ja tam powiedziałam kilka słów, a on jakby nie wiem, znał moje serce, że powiedział mi tak wiele, jakby też o mnie. I dostałam też taki cytat dla mnie ważny z Pisma Świętego. I to mi też tak pokazało, że jakby po raz kolejny Pan Bóg mi pokazał, że On jest większy od tego, co mi się tam wydaje, czy co sobie zaplanuje. No i ta spowiedź jest takim uzdrowieniem w moim życiu, ale też tak jak słucham historii ludzi, to naprawdę, że są czasami takie jakieś relacje pogmatwane i czasami po jednej spowiedzi się bardzo, bardzo dużo zmienia.
Tylko, że to nie jest automat, nie? Też musi być jakaś taka otwartość.
Tak.
Na to, co ten Duch Święty przyniesie.
No i ta łaska, no bo ta łaska nie jest niczym od nas. My to dostajemy.
To jest super, nie? Że tego nie trzeba zasługiwać, tego nie trzeba wypracować. No, a czasami dla niektórych osiołków, mówię o sobie, czasami ciężko jest to po prostu tak przyjąć. No i to też się trzeba w tym wyćwiczyć. Wspomniałaś kilka razy o Medjugorje i wiem, że ono jest dla ciebie ważne. I dla twojego męża, dla waszej rodziny.
Tak.
Dlaczego?
No to z Medjugorje to jest jakaś historia w ogóle niesamowita. Kilkanaście lat temu trafiłam tam z pielgrzymką autokarową. Nie za bardzo się wybierałam na tą pielgrzymkę. Też jeden ksiądz mnie tak trochę namówił. I pojechałam tam trochę z ciekawości, trochę zobaczyć, bo słyszałam, że tam się niesamowite rzeczy dzieją. Trochę też chyba szukałam dla siebie jakiejś odpowiedzi. I tam no, nie objawiła mi się Matka Boża, nic takiego nie przeżyłam, ale doświadczyłam takiego wielkiego pokoju serca, jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. I to na tyle mnie zafascynowało, że zaczęłam tam wracać. I wracałam tam jak tylko mogłam, po prostu w każdym wolnym terminie, nie wiem, z samochodem, ze znajomymi, w czwórkę jechaliśmy, zmienialiśmy się, kierowcy się zmieniali, z rodziną na majówkę, z koleżanką, sama chyba nigdy nie byłam jeszcze. Poprosiła mnie wtedy moja była szefowa z pracy, ta historia pojawiła się też w książce Bóg w Wielkim Mieście, więc mogę dzisiaj o niej opowiadać, czy ją tam zabiorę, bo miała też swoją intencję i swój taki problem w życiu. I ja taka zaskoczona, bo nie miałyśmy najlepszych relacji, powiedziałam, że okej, że będę jechała tam, nie wiem, w październiku, to możemy się jakoś umówić. Pojechaliśmy taką małą grupką ze znajomym księdzem, właśnie z nią, jeszcze tam było kilka osób z jej rodziny. I ona powiedziała, jeżeli Bóg wysłucha mojej intencji, to wracamy podziękować. Więc kilka miesięcy później we dwie leciałyśmy z przesiadką, pamiętam, przez Zadar, jakiś najtańszy lot, byle gdzieś tam spać, byle po prostu tam być kilka dni, podziękować. Nie? I tak latałam, wracałam, ktoś chciał dziękować, znowu lecieliśmy.
Stałaś się taką przewodniczką trochę.
Jeszcze wtedy nie. Ale zaczęłam pisać dużo o Medjugorje w książkach, na blogu, bo w międzyczasie też założyłam ponad dekadę temu mój blog Bóg w Wielkim Mieście. I zaczęłam pisać i sporo osób mnie zaczęło pytać o to Medjugorje, a jak tam dojechać, a co tam robić, z kim tam się skontaktować. Było w ogóle też dużo takich śmiesznych historii, że właśnie powiedziałam przyjaciółce, że mówię, tylko się niczego nie spodziewaj. Mała wioska w górach, nie będzie dużo ludzi pewnie, bo to było tak po sezonie. Po prostu pojedziemy. Ona, dobrze, dobrze. No i tak pierwszego dnia jedziemy nad wodospady. Siedzimy sobie tam właśnie z jakimiś zimnymi drinkami. I nagle Monika Bellucci właśnie przepływa w ogóle łódką, bo akurat jakaś reklama była kręcona.
W Medjugorje.
Tak, w Medjugorje. I ona mówi tak, no rzeczywiście tutaj.
Niczego się nie spodziewaj.
Nic się nie dzieje. Następnego dnia siedzimy na pizzy. Obok nas ojciec Antonello i Enrique. Dwóch takich znanych charyzmatyków z Brazylii. I w ogóle ja mówię, zobacz, to są oni z tego dokumentu. Chyba Duch się ten dokument nazywał. By to choć poprosimy, może niech się nad nami pomodlą. Stajemy w tej pizzerii. Oni tam słabo rozumieją nas, bo też nie za bardzo możemy się dogadać, ale wstają, zaczynają się nad nami modlić. W tym momencie, jak oni zaczynają się modlić, to dwóch asystentów za nami staje i nas łapie, w sensie już jest przygotowanych, żeby nas złapać. Tam oczywiście się nic nie zadziało, ale tak patrzyłam na to wszystko, mówię, co tam się dzieje. I ona po prostu mówi, no rzeczywiście, barany i owce, nic się nie dzieje. Sama nuda, wieje nudą w Medjugorje. Ale po pandemii, w 2021 roku siedzieliśmy z mężem na tarasie w naszym mieszkaniu. Ja po raz kolejny odpisywałam komuś tam, jak dojechać do Medjugorje, co tam zrobić. I on nagle właśnie z takim pomysłem wpadł. Mówi, słuchaj, a tyle osób pyta, w zasadzie może byśmy zorganizowali jakąś pielgrzymkę. Ja już na niego wtedy spojrzałam, mówię, no nie, no ty to po prostu na głowę upadłeś. Mówię, co to za pomysł jest, nie? My i pielgrzymki, ani nic o tym nie wiemy. W ogóle po co nam to, możemy sobie sami pojechać. Jakoś nie byłam... Ale tak mi to zaświtało w głowie, mówię, w zasadzie tyle osób pyta, tutaj dla grupki może znajomych na początku. No i tak krok po kroku zaczęłam się modlić o znaki. Ja też bardzo lubię prosić Boga o znaki i bardzo potrzebuję namacalnych znaków. Więc mówię, daj mi Boże znak. No i mówię, jak znajdę kapłana, żeby z nami poleciał i znajdą się ludzie przede wszystkim, no bo to też była taka, nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał ze mną polecieć, to lecimy.
To pobożnie z tym kapłanem, wydaje się, tak katolicko.
Wiesz, bo ja też wiedząc, jakim miejscem takiej duchowej walki jest Medjugorje, nie podjęłabym się pojechać tam bez kapłana, po prostu. Ile się w ludziach dzieje, ile w ogóle emocji też, ile psychologicznie się dzieje też bardzo dużo, więc no i duchowo, nie? To jest miejsce duchowej, duchowej łaski ogromnej, więc mówię, nie, musi być ksiądz, no i muszą być ludzie przede wszystkim. No więc z ludźmi to dosyć szybko poszło, bo przyjaciółka mi poradziła, mówi, no zrób taką, wiesz, teraz się robi te ankiety na Instagramie, kto by ze mną poleciał do Medjugorje, no i tam, no dobra, mówię, to wrzucę, kto by tam poleciał ze mną do Medjugorje, kto jest chętny, jak jesteś chętny, to tam kliknij tak, jak nie, to nie. I nie pamiętam, ile to było osób, ale jakoś tak w kilka minut w ogóle chyba jakieś 100 osób, nie? I tak i to rosło, rosło, rosło. Mówię, okej, to jest znak, że ludzie są zainteresowani. No a teraz z tym księdzem. I to było najtrudniejsze, bo myśmy wpadli na ten pomysł pod koniec czerwca albo na początku lipca. A termin sobie znaleźliśmy 13-18 sierpnia.
To idealnie. Jakby księża w Polsce 15 sierpnia.
Tak, 15 sierpnia generalnie nic nie robią, prawda? Wiadomo. Ale ja chciałam, żeby to było święto maryjne. I mówię, jak będzie miało być, to się znajdzie, to jedziemy. Jak nie, to nie jadę bez księdza. I obdzwoniłam tych księży właśnie. Tak poszłam takim tropem. Ktoś, kto był w Medjugorje, napisał książkę o Medjugorje, może jakiś dokument zrobił, jest takim medjugorskim księdzem. Tak dzwoniłam po prostu, zrobiłam sobie research, przygotowałam się, dzwoniłam, opowiadałam właśnie, kim jestem, kogo szukam. I tak mi kolejni księża odmawiali i w końcu któryś z tych księży mówi, a co pani się tak uparła na tego księdza z Medjugorje? A może trzeba Boga zapytać, kogo on dla pani ma? Mówię, o tym nie pomyślałam oczywiście, bo najpierw jest działanie, a później dopiero modlitwę. Ja niestety muszę z tym walczyć codziennie. Zaczęłam się modlić na Służewie. To jest takie moje miejsce, gdzie przychodzę zapytać Boga o różne rzeczy. I też do Matki Bożej tam przychodzę, bo tam jest taka ulubiona kaplica moja. I przypomniał mi się taki ksiądz Marcin Jurak, proboszcz parafii na Żoliborzu. Można powiedzieć, że znajomy też ksiądz. Bardzo go lubiłam. Wiele razy też podsyłałam mu różnych ludzi, którzy szukali takiej osoby do rozmowy, bo był takim dobrym rozmówcą, spowiednikiem, przewodnikiem duchowym, doświadczonym kapłanem w pracy z ludźmi. I mówię, dobra, ale tak bez większej nadziei, mówię, zadzwonię do niego. Dzwonię do księdza Marcina, już taka trochę po raz kolejny opowiadam, co ja sobie wymyśliłam. A ksiądz Marcin mówi, o, ja w tym terminie akurat mam urlop i nie mam jeszcze żadnych planów. I mówi, myślałem o Medjugorje, ale ktoś mi powiedział, że do Medjugorje trzeba dostać specjalne zaproszenie Maryi.
To właśnie dostał.
Mówi, wiesz co, mówi Kasia, z tobą to tak będzie na luzie. Jadę, nie? No i tak to się zaczęło. To miała być jedna pielgrzymka. Ale to, co tam przeżyliśmy, ja chyba tego nigdy nie zapomnę. Tych ludzi, ja ich pamiętam po imieniu, po historii. Do dzisiaj mamy kontakt. W ogóle te wszystkie osoby, bo później były kolejne, była tylko druga, tylko jeszcze jedna. I to też taka była pielgrzymka cudów, bo ja się w międzyczasie, myśmy się starali o dziecko i na tej pielgrzymce jest 5 rano, wychodzimy, mamy zaraz wyjść na Križevac, na górę krzyża, na drogę krzyżową i ksiądz Marcin właśnie, ja taka nieprzytomna stoję przy tej kawie i ksiądz Marcin też stoi przy ekspresie, tak na mnie patrzy, przygląda mi się i mówi, wiesz co, śniłaś mi się dzisiaj. Ja mówię, a ciekawe, a co się ojcu śniło? On mówi, śniłaś mi się w ciąży, a później z dzieckiem na ręku, że rok później jesteśmy tu w Medjugorje i dziękujesz za swoje dziecko.
Dość intymne.
A ja tak na niego spojrzałam tak i mówię, no to mówię mu, bo jak ma ksiądz sny prorocze, to może trzeba do Watykanu. Tak sobie trochę się z niego śmiałam. A on mówi, gdzie tak naprawdę zrobiło mi się przykro, że to powiedział, bo
pragnienie wielkie,
co? Pragnienie miałam wielkie, więc nie chciałam słuchać już takich rzeczy. A on powiedział, ale wiesz, zasnąłem. I znowu, bo mówi, przebudziłem się, zasnąłem i znowu mi się śniłaś, znowu było to samo, że ten sen był taki namacalny. No i ja znowu jakoś go tam zbyłam, zapomniałam o tym śnie. Wróciliśmy z Medjugorje, weszłam do domu, do mieszkania i tak jak stałam, zasnęłam na kanapie. Po prostu jakby mnie ktoś, wiesz, uśpił. I tak później mówię, kurczę, to do mnie jakieś takie niepodobne, żebym aż tak zasypiała. I mówię, jeszcze w tym ubraniu, po tym całym dniu podróży, ja raczej bym najpierw poszła pod prysznic, chciała się odświeżyć i tak dalej. No i przy spowiedzi świętej mówię do tego ojca Połysa, mówię, ojcze, ja toczę wielką walkę duchową. On mówi...
I zrób test ciążowy.
On mówi, nie, no tak nie powiedział, ale powiedział, no to tak może być, że to takie zmęczenie też się odczuwa, fizyczne wręcz, no i to też jest zmęczenie, bo tyle dni z ludźmi i tak dalej, wcześniej rano. No ale, ale kilka dni później zrobiłam ten test, bo jednak były też inne niepokojące, czy jakby inne i moje ciało się zaczęło inaczej zachowywać. No i ten moment, jak zobaczyłam dwie kreski, nie mogłam w to uwierzyć. Po prostu...
Masz poczucie, że to wasza córeczka jest wymodlona w Medjugorje?
Jestem pewna, że jest wymodlona. Każde życie jest darem. Ale o to życie naprawdę, naprawdę się modliłam i ludzie się modlili i przyjaciółki zamawiały tych mszy i po prostu naprawdę... I po drodze była też klinika leczenia niepłodności i było tyle, tyle się zadziało, żeby ona przyszła na ten świat. I w trakcie ciąży były też różne momenty, nie zawsze łatwe, ale przyszła, nie jest darem. Dlatego ma na drugie Maria, Julia Maria. W ogóle jak się tylko dowiedziałam, że jestem w ciąży, to pojechaliśmy na Służew. Ojciec Pałys znowu kończył akurat mszę, dorwałam tego ojca Pałysa i mówię tak, ojcze, do kaplicy możemy na chwilę podejść. I on taki trochę przestraszony na nas patrzył, czy się coś stało. I ja mówię, jestem w ciąży i chciałabym w tym momencie zawierzyć to dziecko Maryi, Matce Bożej. No i ojciec się też bardzo wzruszył, uśmiechnął i w tej kaplicy Matki Bożej na Służewie tak się po prostu chwilę pomodliliśmy, że zawierzył, powiedział, że Matko Boża, zawierzamy Tobie ją. No i później ta decyzja, że będzie, to, że będzie miała na imię Julia Maria, że to drugie imię będzie zawsze przypominało, że ona jest tam tak, taka specjalnie Maryi zawierzona, że jest dzięki niej też, że dzięki tej modlitwie, tak wierzę. A drugie znaczenie jest takie, że moja mama ukochana, która była też, jest dla mnie takim, była, no nie żyje, ale jest, całe życie będzie. I wzorem i kobiecości, i wiary, i w ogóle najpiękniejszym człowiekiem, jakiego spotkałam. Że ona też miała na imię Maria Jolanta, więc to też na pamiątkę mojej mamy, która nie zdążyła poznać mojej córeczki, ale no wierzę, że też tak jak opowiadam jej codziennie o babci, to jak się modlimy wieczorem, to mówię, że jest tam aniołem i patrzy na nią z nieba i się modli za nas.
Jak z tymi doświadczeniami, takimi no, bardzo mocnymi, poruszającymi duchowo, wrócić w środowisko pracy, gdzie raczej, umówmy się, Bóg nie jest specjalnie często zapraszanym gościem, mówiąc bardzo dyplomatycznie. To znaczy, czy my po nawróceniu mamy odcinać się od tych miejsc, w których żyjemy i sobie budować wioski samych wierzących, otaczać się wyłącznie samymi wierzącymi ludźmi? Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem.
Że często stajemy przed takimi decyzjami, wyborami. I są ludzie, którzy powiedzą, okej, chciałam i zmieniłam całe swoje środowisko życiowe, bo zaczęłam widzieć, że mnie tamte znajomości nie rozwijają, wręcz obciążają, i że ci ludzie, chociaż ich kocham, na ten moment nasza relacja nie służy mojej relacji z Bogiem, która stała się priorytetowa. A są też tacy, którzy powiedzą, nie, ja jestem teraz ta lepsza, ta wierząca, więc ja z tymi bezbożnikami nie chcę mieć nic do czynienia. A ty z tym całym swoim bogactwem duchowych przeżyć wracasz do stacji, która niespecjalnie cieszy się, jak to ładnie nazwać dyplomatycznie, opinią stacji, która szanuje chrześcijańskie wartości.
Ja nigdy nie czułam się od nikogo lepsza. Z moją wiarą czułam taką radość, nie wiem czy radość, czułam się w jakiś sposób uratowana, może bardziej tak. Czułam, że doświadczyłam, dane mi było doświadczyć w życiu czegoś więcej, czegoś głębszego i na początku też jakoś tego nie myślałam o tym w kontekście innych ludzi, bo byłam tak zafascynowana tą relacją, właśnie tym rozwijaniem tego, tym co się dzieje, tymi różnymi cudami, które też uczyłam się i uczę nadal tej wiary. Krok po kroku to się rozwijało i rozwija, albo zwija czasami, też tak jest. Ale bardzo szybko zauważyłam, że ludzie, jak zaczęłam w ogóle swojego bloga, założyłam Bóg w Wielkim Mieście, to niektóre koleżanki też mi tak mówią, słuchaj, to jest taki obciach, tego lepiej nie robić, bo stracisz tam, nie wiem, ktoś cię nie będzie gdzieś chciał do jakiejś pracy, że może coś przez to stracisz. A ja jakoś nie miałam nigdy takiego poczucia, że mogę coś stracić, bo ja chyba się zasadniczo nie zmieniłam jako człowiek. No, wcześniej starałam się być przyzwoitą osobą i dzisiaj też się staram. Wcześniej miałam różne dni i dzisiaj też mam. Natomiast co się zmieniło? Że ludzie często sami zaczęli do mnie przychodzić i pytać o Boga. I to ludzie, których może bym się nie spodziewała, że się pytają. I to były różne sytuacje. Najczęściej jakieś kryzysy. I wtedy było pytanie, czy słuchaj, a może znasz jakiegoś księdza, z którym można pogadać? Albo jakiegoś takiego, który by ochrzcił moje dziecko, bo jednak bym chciała ochrzcić. Albo no różne takie momenty też tragiczne się zdarzały, że ktoś wtedy szukał właśnie księdza, kościoła albo się spotykał z jakąś ścianą, no to wtedy do mnie, że ja się trochę czułam jak taka agentka Pana Boga, że wiele osób mnie pyta o Niego i też zobacz, że w takiej stacji niekojarzonej z Bogiem, ja jednak przez 16 lat byłam i zajmowałam się głównie Bogiem przez większość tego czasu. Może pierwsze lata nie, bo to był głównie wtedy lifestyle, ale później te kolejne, to te rzeczy, które się udało zrobić, nie tylko dzięki mnie, ale też dzięki osobom, które tam były właśnie, wydawczyni, Agnieszce, nie wiem, innym osobom, które chciały mówić na te tematy i miały wielki szacunek też i chciały słuchać, to udało się zrobić i te pierwsze świadectwa gwiazd i pierwsze materiały ze świętej pamięci księdzem Kaczkowskim i relacje z Watykanu, z synodu o rodzinie, z beatyfikacji papieża.
Faktycznie agentka Pana Boga.
I wiesz, i tyle dobrych rzeczy się działo wokół tych, czy jakieś, nie wiem, pomocy dla sióstr z Broniszewic, przecież te wszystkie pierwsze materiały z siostrami, czy później z innymi siostrami, a później to w ogóle się zrobiła taka moda, wręcz mam wrażenie, na duchowość w ogóle. Ja przecież prowadziłam też taki cykl Kobieta w religiach świata, że te tematy były właśnie szukano ich, że były, nawet się najlepiej oglądały, tak? Bo ludzie byli bardzo ciekawi, byli też może zmęczeni, takim powierzchownym życiem zaczęliśmy żyć bardziej świadomie i zaczęliśmy szukać tej duchowości. Ja wiem, że to jest dzisiaj takie bardziej popularne słowo niż wiary. Więc powiem tak, że świetnie w moim środowisku mi się żyło i żyję z moją wiarą. Nigdy nie w ogóle bardzo lubię być w środowisku ludzi o różnych poglądach. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają może inną wiarę, albo szukają, tak jak ja. Wolę to, niż być w środowisku ludzi, którzy wszystko wiedzą z góry, mówią mi, jak mam żyć, lub mnie oceniają, a deklarują się jako osoby wierzące, bo też takich ludzi spotykam. Wolę tą osobę niewierzącą, która ma w sobie taką, nie wiem, jakąś pokorę, otwartość, i lepiej mi się z taką osobą rozmawia, niż ktoś, kto deklaruje się jako osoba wierząca, ale na przykład nie szanuje innych, nie słucha innych, jest, nie wiem, poniża innych. Że ta wiara nie zawsze idzie w parze z tym, że jest się dobrym człowiekiem. Czasami jest się dobrym człowiekiem, nie mając tej wiary. Też tak jest. Są ludzie, którzy Pana Boga nie znają, są bardzo dobrzy. Więc ja myślę, że ja też dostałam po prostu taki dar, że ja lubię z takimi ludźmi być, ja ich lubię, ja ich szanuję i oni lubią mnie. To działa w dwie strony. Chyba, jak sobie myślę, czy kiedyś się zdarzyło, ale nigdy nie przypominam sobie, żebym doświadczyła jakiegoś hejtu, czy no może, może było tak, że nie wiem, za moimi plecami ktoś coś powiedział, to ja tego nie wiem, nie? Czułam się szanowana, czuję się szanowana przez to, o czym mówię i jak mówię. I nie wiem, wiara jest wręcz dla mnie czymś, o czym chcę mówić. W sensie, ja generalnie nie lubię tak mówić, jak kogoś spotkam i nie wiem, są jakieś codzienne sytuacje, no to nie jest tak, że ja codziennie mówię o Bogu wszystkim, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, to chętnie to robię, a też w tej chwili zawodowo i w życiu mówię o Bogu, nie? No bo prowadzę podcast Bóg w Wielkim Mieście i ja mówię tam o Bogu. Na wszystkie możliwe sposoby o nim mówię. Ale wybieram takie historie ludzi, którzy są autentyczni, którzy mają jakieś zakręty, którzy mają jakieś braki. Jakby nie wierzę w idealne historie.
No, nikt raczej z nas takich nie ma. Ale może ktoś by bardzo chciał mieć. I no. Wtedy już odchodzimy trochę w inny rejon. Jak mówiłaś, to od razu mi się przypomniał taki cytat, który przygotowując się do spotkania z tobą, wynotowałam z twojej strony. Bardzo mi się podoba. Bo kiedy Bóg przychodzi do człowieka ze swoim światłem, to trudno o tym milczeć. Jak to rozumiesz dzisiaj? Bo to, co robisz, rozmowy, pielgrzymki, Medjugorje, to jest piękne, ale faktycznie jest ta codzienność, nie? Taka zwykła. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Trzeba coś ugotować, trzeba ogarnąć siebie, obowiązki, pracę, jakby nie zawsze jest światło reflektorów. Jak to jest z tym przychodzeniem Boga i tym otulaniem się też Jego światłem i mówieniem o tym dalej i puszczaniem tego dalej w krwioobieg?
Ja mam takie doświadczenie, że kiedy się modlimy, to w ogóle nie musimy nic mówić. To jakoś samo z nas wypływa. Jeżeli się modlimy i jeżeli jesteśmy blisko Boga, czy staramy się być blisko Boga, to w ogóle nic nie musimy mówić. To ludzie sami do nas przyjdą, to rzeczy same będą się zmieniać i to będzie z nas wypływało. I rozumiem to tak, że Pan Bóg nam wszystkim siebie dał, że jesteśmy sobie zadani, że jesteśmy ze sobą połączeni. I czasami możesz być w sytuacji, gdzie w ogóle nie mówisz o Bogu, mówisz o czymkolwiek innym, a ktoś na ciebie patrzy i widzi jakiś błysk w oku, jakiś pokój, coś, co go zaintryguje i o tego Boga zapyta. Jest takie powiedzenie piękne, które przypomina mi się często, jak jestem na służewie, siedzę sobie w ławce rano i widzę ludzi, którzy się modlą, przychodzą tam i to widać po nich, jak się gorliwie modlą, jak przychodzą z różnymi swoimi troskami, że nigdy nie wiesz, kiedy ktoś na ciebie patrzy i się nawraca. Więc ja generalnie nie przeżywam życia z taką myślą, co ja mogę zrobić dla innych. Ja się staram żyć patrząc na Boga, idąc za Nim i staram się być szczęśliwa po prostu w swoim życiu. A jeżeli kogoś to intryguje, czy interesuje, czy przez to, bo tak często jest, że ktoś mi mówi, nie wiem, poszłam na przykład na służeb, bo tam pani często o tym pisze, albo pojechałam do Medjugorje, albo coś tam zrobiłam, no to mi jest tylko miło, ale ja wiem, że to nie jest moja zasługa, że to Bóg się nami posługuje. Nie masz tak, że czasami, nie wiem, ja na przykład dzisiaj na zakupach spotkałam starszą panią, która się tak dla mnie miło uśmiechnęła, ciepło i za coś mi tam podziękowała w kolejce. I ja sobie tak pomyślałam, Boże, jakbym Boga spotkała, jakbym anioła jakiegoś spotkała, że po prostu w ludziach spotykasz to dobro, to pokrzepienie, nie wiem, jakiś dobry gest.
No tak, a z drugiej strony to też dużo mówi o twoim przemienionym spojrzeniu.
Tak, no to jest też kolejna taka tajemnica, że ta wiara naprawdę daje wgląd w coś głębszego. Więc ja często po prostu tylko staram się iść za nim, i obserwuję, co się dzieje. I czasami jestem tak zdumiona, bo mówię, no ktoś na przykład, który no już dawno się modliłam czy modlę, już nawet straciłam nadzieję, że tam o coś. I nagle ta osoba do mnie dzwoni i mówi, że czegoś doświadczyła, że chyba ten Pan Bóg jest, że gdzieś tam się coś zadziało. No i wtedy wiesz, że to po prostu, że to Pan Bóg chciał, żeby to się wydarzyło, że ty nie masz na to wpływu. Mnie to tylko ciągle zaskakuje i ciągle fascynuje. Codziennie na nowo. I codziennie na nowo staram się te znaki czytać i gdzieś na ile mogę za tymi jego krokami iść.
A gdyby ktoś cię zapytał, Kasia, no ja szukam Boga. Jestem taka ciekawa i poszukująca. Ale wiesz, nie mam za bardzo ochoty słuchać księży, wchodzić do kościoła. To gdzie ja mogę tego Boga znaleźć i doświadczyć? Co mam zrobić?
Też zadałam, pierwszy krok. Zadałam kiedyś też to pytanie właśnie komuś i dostałam taką odpowiedź. Jeżeli szukasz Boga, a nie masz siły wejść do kościoła, to po prostu posiedź kilka minut dziennie z myślą o nim. Po prostu daj mu tą przestrzeń, gdziekolwiek jesteś, nie wiem, możesz w swoim pokoju, mieszkaniu, kuchni, w tramwaju i pomyśl o nim. Jakby otwórz po prostu cokolwiek dla niego. No i zobacz, co się zadzieje. Ja nie wiem oczywiście, co się zadzieje, ale może się coś zadzieje. Ze mną tak było i te historie, które obserwuję, ludzi, które mnie fascynują i za każdym razem jestem zdumiona, jak gdzieś kolejną historię słyszę, pokazują, że wiara naprawdę jest realną siłą, że Bóg jest i że to On działa, nie my. I że On nas szuka, ale On też szanuje naszą wolność.
A co to znaczy, że szanuje wolność? Jak to rozumiesz?
Ja to rozumiem tak, że On patrzy na moje serce, czy ja naprawdę chcę Go spotkać. Czy ja naprawdę to serce otwieram dla Niego. No bo wiesz, przed ludźmi możemy udawać wszystko, ale przed Bogiem nie. On widzi twoje serce, widzi moje serce. I nie wiem, wierzę, że jeżeli jest taka tęsknota w sercu, no to przecież, jak to ojciec Szóstak kiedyś powiedział, przecież Bóg nie wytrzyma. Jak zrobisz jeden krok w jego kierunku, to on 7 kroków w twoim. No nie, może spróbuj, powiem do tej osoby, która być może słucha nas w takim momencie, że kompletnie nic nie czuje, nie doświadcza. Ja nie mam patentu, na pewno nie mam. Ale wiele razy doświadczam, że Bóg jest. I że jemu naprawdę nic się nie wymyka. Mimo, że czasami po ludzku możemy nie widzieć sensu.
No właśnie, bo są takie sytuacje, nie? Tak jak wspomniałaś o pragnieniu dziecka, tak jak pewnie część naszych odbiorców boryka się z różnymi trudnościami, tak? Zdrowotnymi, życiowymi. Nie wszystko się zawsze w życiu układa tak, jakbyśmy chcieli, nawet jeżeli świetne jesteśmy Zosie, Samosie i mamy na dużo rzeczy wpływ, no to jest to pytanie. Boże, czy ty... nie tylko czy jesteś, ale czy ty widzisz, że ja teraz o tym marzę, tego pragnę, czy ty to dasz? I ta łaska wiary, o której mówisz, no ona tutaj ma szerokie pole do popisu. Na całe szczęście też jest tak, że ona jest uprzedzająca, czyli że ona przychodzi zanim czasami ja nawet coś sobie wymyślę, nie? Że ona może mnie właśnie zaprosić do tego, że wiem, dobra, Boże, okej, uznaję, że mój pomysł jest dobry, ale prawdopodobnie ty masz lepszy. Ja myślę, że to też są takie kroki wiary, nie? Że okej, dopuszczam do siebie już tą myśl. Może nie codziennie się z tą myślą kumpluję, ale staram się wierzyć, że gdzieś za zakrętem jest coś większego, nawet jeżeli teraz jest mi teraz tutaj po prostu trudno.
No, jak jest trudno, to jest trudno. To jakby trudno też co tutaj upudrować rzeczywistość.
A nie masz takiego poczucia, że czasami osoby wierzące bardzo pudrują rzeczywistość?
No, oczywiście, że mam. I dlatego tak od początku naszej rozmowy staram się zdjąć z siebie ten puder. Żeby ktoś nie myślał, że no tak, kolejnej się coś tam dzieje i doświadcza, ja to co. Ale to chyba taka nasza natura, że chcemy po prostu być ładniejsi, lepsi. I no też to obserwuję i tak sobie myślę, okej, okay, no może to komuś jest potrzebne, może ktoś też ma taki etap, może jest ktoś, kto potrzebuje takiego etapu. Ja nie wierzę w puder, ja wierzę w prawdziwe życie, w prawdziwe serce, w prawdziwe rany, które każdy z nas nosi. I że Bóg tam przychodzi.
Po to, żeby być, uzdrawiać, naprawiać, towarzyszyć?
Uzdrawiać, naprawiać, wszystko co powiedziałaś, towarzyszyć, ale też te słowa dzisiejsze mi bardzo chodzą. Te, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię, żeby wziąć z nas te ciężary, które tak nosimy często, że już jesteśmy tak zgarbieni, że tylko widzimy kamienie. A już w ogóle nie oglądamy nieba, że on naprawdę chce zdejmować, że on naprawdę jest z nami w tym wszystkim, co się dzieje, czego nie rozumiemy. I może czasami się zadzieje jutro coś takiego, co naprawdę zmieni twoje życie i ktoś ci ten ciężar w końcu zdejmie. Czy zadzieje się coś takiego, że ta modlitwa się spełni. Że warto ufać i warto czekać.